Mając sporo wolnego czasu do dyspozycji, często spędzałam go w okolicznych kawiarniach. Właśnie tam poznałam bardzo miłego muzułmanina, który później stał się moim mężem. Moja mama nie wiedziała, że się spotykamy, a gdy powiedziałam jej, że jestem zakochana i zamierzamy się pobrać, ostrzegła mnie, że różnica pochodzenia prędzej czy później przysporzy nam problemów. Stwierdziła, że jeśli w naszym życiu zdecydujemy się na dzieci, bez wątpienia pojawią się problemy na tle religijnym. Miałam wtedy 20 lat i zupełnie nie wyobrażałam sobie, aby w naszym małżeństwie miało pojawić się jakiekolwiek problemy. Byłam zakochana i szczęśliwa, że on będzie się mną opiekować. W tamtym okresie mój mąż nie był zbytnio religijny i czułam, że będę mogła przekonać go do katolicyzmu. A co do różnic pochodzenia etnicznego, uważałam się za osobę otwartą i cieszyłam się, że będę miała okazję zagłębić się w nową kulturę. Przez kolejnych kilka lat wszystko szło po naszej myśli. Byliśmy szczęśliwi, a różnice religijne i kulturowe nie spowodowały żadnych problemów. Bóg pobłogosławił nas pięknym synem, a kilka lat później równie piękną córką. Wciąż dogadywaliśmy się świetnie i zaczęłam zabierać ze sobą dzieci do kościoła. Mąż nigdy nie powstrzymywał mnie przed codzienną mszą. Jednak po kilku wizytach dzieci w kościele mąż powiedział, że nie chce, aby tam chodziły. Oczywiście to mnie rozzłościło i zasmuciło, ale dlaczego nie? Sprzeciwiłam się. Naprawdę nie potrafiłam zrozumieć, co to szkodzi. Do tego momentu nawet nie poruszaliśmy nawet kwestii religii. Tak naprawdę nie dopuszczałam do siebie myśli, że może być jakaś inna religia niż katolicyzm. Wychowałam się w katolickiej rodzinie i uważałam, że katolicyzm jest tą właściwą religią. Rzeczy, które wtedy wydawało mi się niepodważalne, teraz rodziły oczywiście problemy. Kłóciliśmy się cały czas o wszystko i wszystkich, nawet drobiazgi urastały do rangi olbrzymich problemów. Religia stała się kością niezgody. Różnice kulturowe stały się powodem do kłótni. Kłóciliśmy się o teściów i niestety również o wychowanie naszych dzieci. Wszystko, przed czym ostrzegała mnie matka, stało się prawdą. Jedyną nić porozumienia pomiędzy nami snuł ojciec mojego męża, wiedziony mądrością, szczerością, troską i miłością do naszego małżeństwa. Mój teść kochał swojego syna i wnuki, a także szczerze pokochał mnie, jak własną córkę. Był bardzo religijnym i gorliwym muzułmaninem, a także mądrym człowiekiem. Do momentu poznania teścia wcześniej nie miałam kontaktu z islamem. Właściwie to on jako pierwszy wprowadził mnie w ten świat. Odmawiał każdą modlitwę, pościł przez miesiąc Ramadanu i hojnie wspomagał biednych. Czułam jego więź z Bogiem. Mój teść był tak dobry dla potrzebujących, że każdego dnia po powrocie do domu z modlitwy dur z meczetu zapraszał kogoś, aby spożył z nim posiłek. Tak było każdego dnia. Krewni pamiętają, że robił tak aż do swojej śmierci w wieku 95 lat. Teść nie znosił naszych małżeńskich kłótni i desperacko starał się pomóc nam odnaleźć rozwiązanie, zanim ucierpią dzieci. Przestrzegał swojego syna, aby pozwolił mi praktykować moją religię. Byłam sfrustrowana i marzyłam o przerwie. Kiedy poprosiłam męża o separację, zgodził się, że być może dla naszego małżeństwa jest to najlepsze posunięcie. Niektórzy twierdzą, że rozłąka powoduje, że kochamy bardziej. Jak się okazało, nie w naszym przypadku. W rzeczywistości okazało się, że rozłąka jeszcze bardziej odsunęła nas od siebie. Po separacji oboje zgodziliśmy się, że nie chcemy do siebie wracać i najlepszą opcją będzie dla nas rozwód. Pomimo tego, że gorąco pragnęłam, aby dzieci mieszkały ze mną, oboje czuliśmy, że będzie dla nich lepiej, jeśli zostaną z ojcem. On był w zdecydowanie lepszej sytuacji finansowej i miał możliwość wychowania ich w życiu pewnym wygód, których ja nie mogłam im zapewnić. Ach, jak ja tęskniłam za nimi co noc. Wprowadzałam się z powrotem do mamy, a z dziećmi widywałam się w weekendy. Mój były mąż podrzucał je w piątkowe popołudnia i odbierał w niedzielne poranki. Taki układ był bolesny, jednak lepszy to niż nic. Każdej nocy przed pójściem spać czytałam Biblię. Kiedy odwiedzały mnie dzieci, czytałam im fragmenty, bez względu na to, czy je rozumiały, czy nie. Pewnej nocy po czytaniu Biblii prosiłam Jezusa o pomoc, kolejnej nocy anioły, potem różnych świętych, kolejnej nocy Dziewicę Maryję. Aż pewnej nocy nie było już kogo prosić. Skończyli mi się święci. Więc powiedziałam sobie, teraz poprosisz Boga. Pewnego razu mój syn zapytał, no dobra, ale kim jest Bóg? Odpowiedziałam, że jest On tym, który Cię stworzył, tym, który stworzył i mnie, i który na zawsze jest obok nas. To go zastanowiło, rozmyślał o tym, co powiedziałam. W momencie, kiedy wyjaśniłam jednocześnie, pocierałam krzyż. Powiedziałam, nareszcie dzięki Bogu. Spojrzał na krzyż i zapytał, mamo, kto to jest? Powiedziałam, to jest Bóg, On jest Synem Bożym. Odpowiedział, przed chwilą powiedziałaś, że Bóg jest wieczny, to dlaczego ten tu jest martwy? Ja nigdy, przenigdy, przez całe moje życie nie zdałam sobie z tego sprawy. Zapytał, skąd ten Bóg pochodzi. Powiedziałam, że z łona Dziewicy Maryi. A on na to, aha, Czyli, że jakiś czas wcześniej się narodził. No tak, odpowiedziałam, ale przecież mówiłaś, że jest on wieczny, że nigdy nie umiera i nigdy się nie rodzi. Mój syn, mający wtedy 8 lat, zapytał mnie wprost: Mamo, dlaczego po prostu nie poprosisz Boga o pomoc? Byłam oszołomiona i zaskoczona tym, że zakwestionował moją religię. Powiedziałam mu, że również proszę Boga. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że mój syn, jak wyrośnie, stanie się cieniem w moim boku, zawsze przypominającym mi o potrzebie czczenia jedynego, prawdziwego Boga. Dzięki Bogu. Kilka lat później wyszłam ponownie za mąż i przeprowadziłam się do Australii z nowym mężem. Mój były mąż przeprowadził się do Arabii Saudyjskiej. Tęskniłam za moimi dziećmi, ale ostatecznie we Włoszech założyłam nową rodzinę i urodziłam 3 kolejne córki. Wciąż każdej nocy modliłam się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Lata mijały szybko, byłam podekscytowana nadchodzącymi wakacjami. Mój syn i córka przyjeżdżali w odwiedziny. Tak wiele rzeczy przebiegło przez moje myśli. Będą się cieszyć, widząc mnie po tak długiej przerwie. O czym będziemy rozmawiać? Modliłam się o pomoc. Wszystkie moje obawy wyparowało, gdy tylko spojrzałam w oczy moich dzieci na lotnisku. Natychmiast wyczułam więź łączącą matkę z dziećmi i wydawało mi się, jakby niewiele czasu minęło. Mój syn był bardziej gadatliwy niż z nich dwojga. Wyraźnie przypomniał mi, że nie jedzą wieprzowiny ani nie jedzą dań zawierających alkohol. Powiedziałam, że pamiętam to o jego religii. Dopowiedziałam, że pozostał mi nawyk z czasów pierwszego małżeństwa i że ja również nie jadam wieprzowiny ani nie piję alkoholu. Co do wina, cóż, obiecałam, że nie będę dodawać go do potraw w czasie ich pobytu. Po tamtych wakacjach moje dzieci odwiedziły mnie jeszcze 2 razy. Potem, jak mój syn ukończył 21 lat, zamieszkał ze mną na 6 miesięcy. Rozprawialiśmy na temat religii, a ile było sprzeczek. Mamy z synem całkiem podobny charakter, ale się różnimy. I to w oczywisty sposób. Ja się bardzo unoszę podczas dyskusji, a mój syn jest wyważony, więc gdy on zachowuje spokój, gdy ja się niemal wściekam. Pomimo tej różnicy myślę, że to pomaga znaleźć równowagę w naszych dyskusjach. Jesteśmy do siebie podobni, z tego względu, że jesteśmy kochającymi, hojnymi i pomocnymi ludźmi. Najbardziej podziwiam w synu jego oddanie prawie wszystkiemu, za co się zabiera. Jest delikatny oraz słodki, a zarazem ma silną etykę pracy i osiąga wszystko, co sobie założy, i to w nim bardzo szanuję. Podziwiam jego zdolność do zachowania zdrowego rozsądku, nawet w najbardziej stresujących sytuacjach. Postępuje bardzo logicznie i nigdy zbyt długo nie rozwodzi się nad problemami. Zawsze dąży do rozwiązania i łagodzenia sytuacji, jeżeli tylko istnieje taka możliwość. Modliłam się, aby syn znalazł w sercu drogę nawrócenia na katolicyzm. Bardzo chciałam, aby został księdzem. Uważałam, że byłby świetnym kaznodzieją. Był dobrym chłopcem, bogobojnym. Świetny kandydat na kapłana. Kiedyś mu powiedziałam, że byłby świetnym duszpasterzem. Uśmiechnął się i odpowiedział, że prędzej jego matka zostanie muzułmanką, niż on zostanie katolickim księdzem. Po 6 miesiącach mój syn stwierdził, że chce się przeprowadzić do USA. W końcu osiedlił się w Ameryce i zadomowił w Miami na Florydzie. W międzyczasie zostałam wdową z 1-nastoletnią córką pozostałą w domu. Mój syn pragnął, abym dołączyła do niego w Ameryce, więc zabrałam ze sobą swoją 17-letnią córkę i poleciałyśmy. Bardzo nam się podobało, a moja córka szybko zaadaptowała się do tamtejszego życia. Między moim synem a mną nic się nie zmieniło. Wciąż dyskutowaliśmy na temat katolicyzmu i islamu i żadny z nas się nie poddawał. Czasem, gdy poruszaliśmy tematykę Trójcy, nie mogłam znaleźć odpowiedzi ani odeprzeć jego argumentów. Podniosłam ręce i kończyłam temat. Złościło mnie to, ponieważ uważałam, że jest to jego sposób atakowania mojej religii. Czemu nie możesz być jak wszyscy inni? Pytałam. Inni muzułmanie mnie akceptują i nie próbują nawrócić. Nie jestem jak wszyscy inni, odpowiedział. Kocham cię, jestem twoim synem i chcę, abyś poszła do nieba. Powiedziałam, że pójdę do nieba. Przecież jesteś dobrą, szczerą kobietą, która nie krade, nie kłamie i nie oszukuje. Mój syn odpowiedział, te rzeczy są potrzebne i pomocne w tym przyziemnym życiu, ale w Koranie jest napisane wielokrotnie, że Allah nie pobłaża politeizmowi. W Koranie jest napisane, że jedynym grzechem, jakiego Bóg nie wybaczy, jest przypisywanie mu równorzędnych bogów, ale przebaczy wszystkie inne grzechy, jeżeli taka będzie jego wola. Błagał mnie, abym przeczytała, nauczyła się i odkryła islam. Przynosił książki, abym otworzyła swój umysł. Odmawiałam. Urodzona katoliczką, umrę katoliczką. Przez następne 10 lat mieszkałam blisko syna, jego żony i rodziny. Chciałam także spędzić czas z moją córką, która wciąż mieszkała w Arabii Saudyjskiej. Ubieganie się o wizę nie było proste. Mój syn żartował, że jakbym przyjęła islam, to by było moją wizą do Arabii Saudyjskiej, gdyż otrzymałabym wizę umra dla pielgrzymów. Powiedziałam mu stanowczo, że nie jestem muzułmanką. Po ciężkiej pracy i wykorzystując kilka znajomości, udało mi się wreszcie otrzymać wizę turystyczną, aby odwiedzić moją córkę, która była teraz matką trojga dzieci. Przed odlotem syn uścisnął mnie mocno i powiedział, jak bardzo mnie kocha i jak bardzo chce, abym poszła do nieba. Potem dodał, że w życiu ma wszystko, czego mu tylko trzeba, prócz matki muzułmanki. Powiedział, że codziennie modli się do Boga Allaha, aby odmienił moje serce i żebym przyjęła islam. Powiedziałam mu, że to nigdy nie nastąpi. Odwiedziłam córkę w Arabii Saudyjskiej i zakochałam się w tym kraju, tamtejszej pogodzie i ludziach. Po 6 miesiącach nie chciałam wyjeżdżać, więc poprosiłam o przedłużenie pobytu. Słyszałam atan, wezwanie do modlitwy, 5 razy dziennie i patrzyłam, jak wierni zamykają sklepy i szli się modlić. Mimo tego, że było tak bardzo wzruszające, kontynuowałam czytanie Biblii codziennie rano i wieczorem i stale odmawiałam różaniec. Ani razu moja córka, ani żaden inny muzułmanin nie wspomnieli ani słowem o islamie, ani próbowali mnie nawrócić. Szanowali mnie i pozwalali mi praktykować moją religię. Mój syn zamierzał odwiedzić mnie w Arabii Saudyjskiej. Byłam szczęśliwa, bardzo za nim tęskniłam. Jak tylko przyjechał, znów mnie naganiał, mówił o religii i jedności Boga. Byłam zła. Powiedziałam mu, że spędziłam tu ponad rok i nikt mi nic nie mówił o religii. Ale on już w drugi wieczór prawi mi kazania. Przeprosił i powtórzył, jak bardzo mu zależy, abym przyjęła islam. Odpowiedziałam i powtórzyłam, że nigdy nie porzucę wiary chrześcijańskiej. Zapytał mnie o Trójcę i jak mogą wierzyć w coś, co nie ma żadnego logicznego uzasadnienia. Przypomniał, że nawet ja, jak na swój sposób kwestionowałam to. Odpowiedziałam mu, że nie wszystko musi mieć swoje uzasadnienie, trzeba wierzyć. Wydawał się uznać moją odpowiedź i byłam z siebie zadowolona, że wygrałam z nim spór na temat religii. Ale syn poprosił mnie, abym wyjaśniła cud Jezusa. Ucieszyłam się, że dyskusja zmierza w tym kierunku. Opowiedziałam mu o cudownym narodzeniu Jezusa, dziewicy Maryi, Jezusie umierającym za nasze grzechy, o Bogu oddychającym duchem w Jezusie, Jezusie Bogu, Jezusie Synu Bożym. Był cicho przez cały czas mojej opowieści, żadnych ataków. Mój syn milczał, potem po cichu zapytał, mamo, jeżeli Jezus umarł za nasze grzechy w piątek, a potem mówisz, że zmartwychwstał 3 dni później w niedzielę, kto rządził światem przez te 3 dni? Mamo, wytłumacz mi to. Zastanawiałam się nad argumentem logicznym tego pytania i wiedziałam, że to nie ma sensu. Powiedziałam, Jezus był Synem Bożym. Jezus i Bóg to nie to samo. Syn odpowiedział, krowy mają cielaki i małe krowy. Koty mają kociaki, małe koty. Ludzie mają dzieci, małych ludzi. Jak Bóg ma syna, czym on jest? Małym Bogiem? Jeżeli tak, to masz 2 bogów? Następnie zapytał, mamo, czy możesz kiedykolwiek stać się Bogiem? Powiedziałam mu, że to głupie pytanie. Człowiek nigdy nie może stać się Bogiem. Byłam już bardzo zła. Następnie zapytał, czy Jezus był człowiekiem? Odpowiedziałam tak. A on powiedział, no to on nigdy nie mógł być Bogiem. Stwierdzenie, że Bóg został człowiekiem jest zarazem absurdem. Nie przystoi Bogu, aby nabierał cech ludzkich, ponieważ znaczyłoby to, iż Stwórca stał się swym własnym tworem. Jednak stworzenie jest produktem Twórcy. Jeżeli Stwórca stał się swoim własnym tworem, znaczyłoby to, że stworzył sam siebie, co jest oczywistym absurdem. Aby być stworzonym, musiałby najpierw nie istnieć, a jeżeli nie istniał, to jak mógł się stworzyć? Ponadto, jeżeli on był stworzony, znaczyłoby to, że miał początek, co by zaprzeczało jego wieczności. Z definicji stworzenie potrzebuje Twórcy. Aby stworzone istoty istniały, muszą mieć Twórcę, który by je stworzył. Bóg nie może mieć Stwórcy, ponieważ Bóg jest Stwórcą. Tak więc mamy oczywiste zaprzeczenie definicji. Twierdzenie, że Bóg jest swoim własnym tworem, sugeruje, że potrzebowałby Stwórcy, co jest niedorzecznym pojęciem. Zaprzecza to fundamentalnemu pojęciu Boga niestworzonego, niepotrzebującego Stwórcy, będącego Stwórcą. Wiedząc, że nie mam odpowiedzi dla syna, powiedziałam, daj mi to przemyśleć. Tego wieczoru długo rozmyślałam nad tym, co powiedział mi syn. Idea Jezusa jako Syna Boga nie miała już dla mnie sensu. Też nie potrafiłam już uznać Jezusa i Boga jako tego samego. Przed pójściem spać syn poprosił mnie, abym pomodliła się przed snem do Boga i poprosiła Go osobiście, aby poprowadził mnie właściwą drogą. Powiedziałam synowi, że będę szczerze błagać Boga o odpowiedź. Poszłam do pokoju i czytałam książkę, którą dostałam od syna. Następnie otworzyłam święty Koran i zaczęłam czytać. Czułam się, jakby olbrzymi ciężar spadł mi z serca. Czułam się inaczej. Zobaczyłam prawdę w islamie. Przeciwko czemu walczyłam przez te wszystkie lata? Tamtej nocy modliłam się tylko do Boga. Nie do Jezusa, nie do Maryi, ani do aniołów świętych, nie do Ducha Świętego, tylko do Boga. Płakałam i prosiłam o pokierowanie. Modliłam się, aby islam stał się tym właściwym wyborem, aby odmienił moje serce i rozum. Położyłam się spać, a następnego poranka obudziłam się i ogłosiłam synowi, że jestem gotowa przyjąć islam. Był zaskoczony. Oboje zaczęliśmy płakać. Moja córka i wnuczka były obecne przy mojej sadacha, muzułmańskie ogłoszenie wiary w jedność Allaha i akceptacja Mohameda. Pokój i błogosławieństwo Allaha niech czuwa nad prorokiem Allaha jako proroka Bożego po arabsku, włosku i po angielsku. Sadacha jest muzułmańskim ogłoszeniem wiary w jedność Allaha i akceptacją Mohameda. Pokój i błogosławieństwo Allaha niech czuwa nad prorokiem Allaha jako proroka Bożego. Czułam się odmieniona, byłam szczęśliwa, jakby ktoś uniósł z mojego serca zasłonę ciemności. Ludzie, którzy mnie znali, nie mogli uwierzyć, że się nawróciłam. Czasem sama temu nie wierzyłam, ale islam brzmiał tak właściwie, spokojnie i niezakłócenie. Potem, jak mój syn wrócił do Stanów, nauczyłam się recytować surach Al-Fajta po arabsku i od tego czasu nauczyłam się odmawiać modlitwy. Prowadziłam życie jak przedtem, oprócz tego, że teraz jestem muzułmanką. Zawsze uwielbiałam chodzić na zloty rodzinne z moją córką i inne wydarzenia. Chodziłam na śluby rodzinne, do znajomych, imprezy z henną, imprezy narodowe oraz stypy. Na pół roku po tym, jak się nawróciłam, byłam na pogrzebie, który bardzo mnie ujął i utwierdził mnie w przekonaniu, jaką wspaniałą religią jest islam. Młody chłopiec zachorował i zmarł. Gdy moja córka się szykowała do składania kondolencji, zapytałam, czy dobrze znała rodzinę. Odpowiedziała, że nie. Więc czemu idziesz? Zapytałam. Ponieważ rodzina jest w żałobie, a moim obowiązkiem w islamie jest ofiarować wsparcie, jakie tylko mogę dać. Postanowiłam się ubrać i pójść razem z nią. Pojechaliśmy złożyć kondolencje rodzinie chłopca i byłam przytłoczona ilością osób. Byłam zaskoczona i wzruszona, że tyle osób przyszło wesprzeć tę rodzinę. Patrząc na rodzinę w żałobie, myślałam tylko o tym, jaką piękną religią jest islam, ponieważ tyle ludzi poczuwało się do udzielenia wsparcia. I to jedno wydarzenie, w którym muzułmanie wylewnie współczuli innym, jest kolejną z chwil, która udowadnia piękno islamu. Jestem muzułmanką od 3 lat, alhamdulillah. Od tego czasu mieliśmy umrach 2 razy z moim synem i córką. Wraz z córką i synem odwiedziliśmy Kabach, meczet świętego proroka w Medynie. Właśnie obchodziłam moje 70. urodziny, alhamdulillah. Czasem myślę o trudnościach i strapieniach, jakie przysporzyłam synowi, ale syn był bardzo szczęśliwy, że mógł posłużyć jako środek do prowadzenia mnie do islamu. Przytoczył jak prorok, niech Bóg ma go w swojej opiece. Powiedział, raj leży u stóp matek. Ten hadis oznacza, że powinieneś służyć swojej matce i o nią dbać. Z pewnością u moich stóp był raj dla nas obojga. Czasem się zastanawiałam, czy jeżeli moja córka by na mnie choć trochę naciskała, nie zostałaby muzułmanką wcześniej. Ale syn mi przypomina, że Allah jest najlepszy w planowaniu i tylko On, niechaj będzie uwielbiony i wywyższony, może nadać człowiekowi hajdaja, czyli kierunek. Ty nie prowadzisz drogą prostą, kogo kochasz, lecz Bóg prowadzi drogą prostą, kogo chce. On zna najlepiej tych, którzy są na drodze prostej. Najlepszą rzeczą, jaką dał mi Allah, jest sprowadzenie mnie na ścieżkę. Z pewnością u moich stóp był raj dla nas obojga. Czasem się zastanawiałam, czy jeżeli moja córka by na mnie choć trochę nacisnęła, nie zostałabym muzułmanką wcześniej, ale syn mi przypomina, że Allah jest najlepszy w planowaniu i tylko On, niechaj będzie uwielbiony i wywyższony, może nadać człowiekowi hajdaja, czyli kierunek. Ty nie prowadzisz drogą prostą, kogo kochasz, lecz Bóg prowadzi drogą prostą, kogo chce. On zna najlepiej tych, którzy są na drodze prostej. Najlepszą rzeczą, jaką dał mi Allah, jest sprowadzenie mnie na ścieżkę islamu i czyniąc mnie muzułmanką, inshallah pójdziemy razem z synem do raju. Amen.